generał Bogusław Samol, no, wojskowy, ale też wykładowca akademicki Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy z największego możliwego kalibru rozmowy o wojskowości, czyli informacje sprzed dwóch dni, że na zebraniu generałów rosyjskich rozważano scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej. Taki news, żeby nas przestraszyć, czy rzeczywiście pan generał sobie wyobraża, że u Szojgu albo u Gerasimowa siedzą generałowie albo stoją i tam przesuwają strzałki oznaczające wybuchy jądrowe na mapie Ukrainy?
W swoich komentarzach często podkreślam, że prawdopodobnie nie dojdzie do użycia taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy. Niemniej jednak, jeżeli dowódcy rozmawiają, to nie tylko w kontekście zważenia ćwiczeń, ale przygotowywania też następnych scenariuszy, które być może w jakiś sposób są oceniane i rozgrywane przez generałów rosyjskich, gdyby taka decyzja polityczna ze strony władz Federacji Rosyjskiej była podjęta, więc użycie broni. Ja sądzę, że po tych ostatnich wydarzeniach, pomimo że dowódcy to rozważają, to dowódcy rozważając muszą ocenić te skutki użycia tej broni. Może nie tyle z punktu widzenia politycznego, bo to jest rola władz Federacji Rosyjskiej, co z punktu widzenia skutków w stosunku do wojsk własnych. Powtarzam kilkakrotnie, że użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko jednostkom ukraińskim również przyniesie negatywne skutki dla jednostek sił Federacji Rosyjskiej.
Natomiast czy generałowie rosyjscy robią takie kalkulacje? Mówią, no nie użyjemy ładunku, bo on porazi też naszych żołnierzy, czy myślą inaczej? Porazi trochę, ale my jeszcze mamy trochę swoich żołnierzy, to po co?
Oni zupełnie inaczej. Ja tylko powtórzę ten okres moich studiów w Moskwie, gdzie te tematy w okresie trwania zimnej wojny były rozpatrywane. Takie rozmowy, dyskusje czy wręcz oceny się prowadziło zawsze i mi się wydaje, że nie tylko po stronie rosyjskiej, ale również w innych armiach, kiedy szczególnie natowskich, a tutaj Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgrywane są scenariusze związane z użyciem broni taktycznej, czy w ogóle jądrowej, na poziomie oczywiście taktycznym. I są rozpatrywane skutki w stosunku do również wojsk własnych. Trzeba pamiętać o tym, że te wybuchy są w bezpośrednim sąsiedztwie, tak jak powiedziałem przed chwilą, wojsk obydwu stron, prawda? W związku z tym oni muszą to rozpatrywać i przedstawiać jakby o swoje opinie władzom politycznym, ale oni są uzależnione od decyzji politycznych. Jeżeli władza, a więc prezydent Putin i władze Rosji podejmą taką decyzję użycia broni, to bezwzględnie oni muszą to zrobić. Lub podać się do dymisji, to zrobią to inni. Natomiast rozpatrywanie spraw związanych ze skutkami musi być prowadzone, dlatego chociażby w jaki sposób wyliczyć, w jaki sposób strona, która użyje broni jądrowej, poniesie skutki tego, w jaki sposób przygotować uzupełnienie strat własnych, w jaki sposób wreszcie zabezpieczyć rannych i porażonych strony własnej. To jest wielkie przedsięwzięcie i to nie jest takie proste jak wystrzelenie pocisku artyleryjskiego konwencjonalnego, że poleci sobie na 20 kilometrów, przyniesie jakieś porażenie, poniesie strona, którą zostały te pociski użyte, a więc ukraińska. To już nie mamy takich możliwości rozpatrywania jednostronnych skutków. To już będą dwustronne skutki, zwłaszcza, że trzeba też pamiętać, że często trudno przewidzieć sposób, znaczy warstw atmosfery w powietrzu, w górze, jak sposób się poruszają, ponieważ...
A taka taktyczna broń jądrowa, taka przed najmniejszego możliwego kalibru takiego osoba użyje, czyli ta ładowana do tych wielkich armatochałubic rosyjskich. Tam też się rozpatruje kwestie promieniowania, kwestie wiatru.
Oczywiście, Oczywiście, że tak. W promieniu kilkunastu kilometrów jest to promieniowanie, później unosi się chmura z opadem promieniotwórczym, która przenosi się później na inne rejony terytorium. Niekoniecznie na terytorium Ukrainy, może mogły wiatry się zmienić i pójdzie ta chmura w kierunku terytorium rosyjskiego. Zwłaszcza, że linia frontu od granicy ukraińsko-rosyjskiej jest w odległości około 150-200 kilometrów, a więc trudno przewidzieć skutki takiej, znaczy można przewidzieć, ale na pewno takiej chmury się nie zatrzyma w wypadku zmiany kierunku wiatru czy jeszcze innych tam warunków atmosferycznych. Także tutaj ja sądzę, że to jest z punktu widzenia praktycznego, natomiast z punktu widzenia politycznego, jeżeli Rosja dopuściła się takiego użycia broni, no na pewno świat się diametralnie zmieni. A więc krótko mówiąc, to Amerykanie zapowiadają, że w wypadku użycia broni jądrowej przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy, czy w ogóle przeciwko Ukrainie. Amerykanie podejmą takie środki, aby zniszczyć wojska konwencjonalne, które walczą na Ukrainie i flotę czarnomorską. Nie sądzę, że to nie są zapowiedzi tylko na zasadzie odstraszania, ale też są realne przygotowania do tego, gdyby Rosjanie zdecydowali się na użycie broni jądrowej.
Także
tutaj musimy ostrożnie do tego podchodzić, chociażby z tego punktu widzenia, aby nie zastraszać społeczeństwa polskiego, jak również i społeczeństw zachodnich, bo później ludzie się teraz przy takiej narracji, że to jest groźba użycia broni, że Rosjanie w dużym procencie są zdeterminowani użyć tej broni, to też powoduje nastroje u nas dość nieprzychylne i to często spotykamy się w rozmowach telefonicznych z naszymi najbliższymi czy znajomymi nawet z zachodniej terytorium Polski, zachodniego terytorium Polski, gdzie pytają mnie osoby, co robić, pozostawać, bo będzie w kraju, czy emigrować do Niemiec na przykład. Ja tutaj tłumaczę, że tutaj trzeba spokojnie tego podchodzić, a media w tej chwili od kilku tygodni, a nawet od kilku miesięcy podgrzewają tę atmosferę. Mi się wydaje, że tutaj trzeba być bardzo ostrożny w tym i nie wprowadzać takiego jakby zakłopotania w społeczeństwie polskim i strachu.
Wczoraj prezydent Joe Biden, naszego czasu wczoraj późno wieczorem, powiedział, że wojska amerykańskie w Polsce zostaną na dłużej i być może będzie ich więcej, więc nie wiadomo, czy przypadkiem niebezpieczniej być w Polsce niż w Niemczech. To panie generale, jeszcze parę kwestii omówmy. To już poruszałem wczoraj na antenie Radia Wnet, ale nawet na pewno jest sporym zdumieniem wykazy strat rosyjskich, które pokazuje strona ukraińska. Oczywiście są raporty jednej z walczących stron, więc nie przywiązuje się jakoś niewolniczo do każdej cyfry, która tam została podana, ale ostatnio, w ostatnich tygodniach, kilku dniach Ukraińcy nam przekazują kilkukrotnie wyższe straty rosyjskie niż to miało miejsce przez pozostałe tygodnie, czy nawet miesiące wojny. To jest efekt zrzucenia na front nieprzygotowanych ludzi po mobilizacji, czy jakaś nowa taktyka rosyjska? Jak pan generał to ocenia?
Przede wszystkim mamy informacje o stratach Rosjan podawane przez stronę ukraińską. Jest to normalne wprowadzenie w czasie prowadzenia działań wojennych, że jedna strona zaniża swoje straty. Tak samo i Ukraińcy nie podają swoich strat, a pokazują nam straty ze strony rosyjskiej.
Jasne, tylko że Ukraińcy 3 tygodnie temu podawali 200-300 osób dziennie i to była taka liczba, codziennie to było czasem 150 osób, a teraz podają 800, 900. Znaczy albo bardziej kłamią, przepraszam, albo jednak coś się zmieniło na froncie. Czyli to nie jest dokładna liczba, ja w nią nie wierzę, ale może pokazuje jakąś relację, że te straty rosyjskie w ostatnich dniach są znacznie większe.
Oby tak było, żeby te straty po stronie rosyjskiej były jak największe. Życzmy sobie tego. Natomiast patrząc z punktu widzenia przebiegu walk, ta kontrofensywa ukraińska jest bardzo powolnie prowadzona. Są walki na przykład w obwodzie chersońskim, co najmniej na 4-5 kierunkach prowadzone i to są ciężkie walki o dojście Ukraińców do rzeki Dniepr. Na północy widzimy w rejonie Kupiańska, tutaj również na kierunku Bachmutu, ciężkie walki. I sądzę, że straty ponoszą obydwie strony i trudno mi się odnieść, czy te są wysokości strat ponoszonych przez Rosjan są adekwatne do tego, co podają Ukraińcy. Niemniej jednak ostatnio Rosjanie, jak przeczytałem w jednym z artykułów, też przyznawali się do strat, dużych strat, co prawda nie mówili o takim poziomie, jaki przedstawiany jest przez stronę ukraińską. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. W każdym bądź razie my jako obserwatorzy tego konfliktu zbrojnego w Polsce też musimy zbierać doświadczenia, szczególnie chodzi o wojskowych, w zakresie czysto strategii wojskowej na przyszłość, a później określenia taktyki w stosunku do strategii, w jaki sposób ją prowadzić, jaką taktykę stosować, jak wykorzystać pozyskiwane uzbrojenie i sprzęt. Ja sądzę, że dopiero po wojnie, kiedy ta wojna ucichnie po kilku latach, dowiemy się naprawdę, w jaki sposób rzeczywiście takie straty faktycznie były po stronie rosyjskiej. I pan zadał pytanie odnośnie strat, które mogą rosnąć z powodu tego, że na front są kierowani żołnierze rosyjscy bezpośrednio po wcieleniu do wojska, a więc w wyniku przeprowadzonej mobilizacji. I trzeba powiedzieć, że może tak być. Rosjanie się śpieszą, ponieśli ciężkie straty, ale to też było spowodowane tym, że inwazję na Ukrainę rozpoczęli wojskami, które nie były w pełni ukompletowane stanami osobowymi. Tutaj nie będę powtarzał o tym, że wozy bojowe nie były kompletne, obsługi dział i tak dalej, że ta liczba była zaniżona, bo tak powtórzę jeszcze raz, że sam kalkulowałem, biorąc pod uwagę ilość armii, dywizji, brygad, zgrupowanie na około 400 tysięcy. Okazało się, że było to w granicach 150 tysięcy, więc straty Rosjanie ponieśli duże. Można liczyć, że przy tym użyciu takich systemów walki.
Ale to się tu wróćmy, czyli jak Rosjanie, czy zatrzymajmy się dokładnie, też biorąc, jak Rosjanie rozpoczynali tę operację, to ukompletowanie osobowe ich jednostek było na poziomie 50% albo niższe, czyli że Putin...
O procentach. Ale panie redaktorze, do tej pory, no każda armia, pokazują Amerykanie w 2003 roku, już nie mówiąc o pustynnej burzy, która miała miejsce ponad 20 lat temu. Wojska inwazyjne, zgrupowania wojsk muszą być ukompletowane stanem osobowym do etatu, tak zwanego etatu wojennego. To znaczy, jeżeli są struktury, brygady, brygada w czasie wojny powinna liczyć 3000, to ona powinna w takim stanie na wojnę iść. Rosjanie niestety zlekceważyli przede wszystkim Ukraińców, ich morale, jednocześnie mieli słabe dane wywiadowcze na temat gotowości strony ukraińskiej do obrony i przygotowali zgrupowanie inwazyjne, po prostu niedokompletowane z różnych powodów.
A myśli pan generał ze swoim doświadczeniem, znajomością szkoły czy sposobu myślenia generalicji rosyjskiej, że Gerasimow albo Szojgu wiedzieli, czy nie wiedzieli, po prostu przyjmowali?
Na pewno wiedzieli, ale panie redaktorze...
A Putin wiedział?
Putin po prostu się tym nie interesował. Putin widział swoją armię jako drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych najpotężniejszą i prawdopodobnie w te szczegóły nie wchodził. W związku z tym wydał decyzję polityczną, biorąc pod uwagę słabe rozpoznanie, on po prostu nie miał prawdopodobnie danych rozpoznawczych w zakresie stanu gotowości obronnej państwa ukraińskiego. W związku z tym, tak jak oni uważali, że w ciągu kilku dni zajmą Kijów, a praktycznie w krótkim czasie padnie cała Ukraina. Nawet trzeba też zauważyć, że tak oceniali Amerykanie na początku, przed rozpoczęciem tego konfliktu, że Ukraina będzie się broniła kilka dni, a w ogóle w drugim, trzecim dniu padnie Kijów i wojna się zakończy. Rosjanie byli przygotowani, że Ukraińcy będą ich witać kwiatkami. No tak się nie stało, bo z chwilą rozpoczęcia inwazji już 24 lutego Ukraińcy postawili twardy opór, zaczęli zadawać Rosjanom straty. I jeżeli Rosjanie popełnili błąd strategiczny, bo uważam, to był błąd strategiczny, już nie mówiąc o tym, że będę był rozpoczęcie wojny, ale niedokompletowanie wojsk, to są straty już nieodwracalne. I teraz Rosjanie po mobilizacji, którą przeprowadzili, a w tej chwili już tam ci jakby zarządzający obwodami administracyjnymi tej Rosji ogłaszają, że zakończyła się mobilizacja. Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że zmobilizowali około 300 tysięcy, z tego 80 tysięcy skierowali na front do uzupełnienia jednostek, które ponosiły straty, a pozostałe 200 tysięcy przygotowuje się do kolejnej rozprawy z Ukrainą. I tak prawdopodobnie tak się to w tej chwili dzieje, że Rosjanie działają dwutorowo, uzupełniają te wojska, jak powiedziałem przed chwilą, i jednocześnie budują nowe zgrupowanie uderzeniowe. Tylko pytanie, z którego kierunku na nowo uderzą i kiedy? Ja sądzę, że dopiero w styczniu, w lutym, dlatego że okres przygotowania jednostek co najmniej trwa 6 miesięcy. Ja mówię o szczeblu batalionu, a później trzeba zgrać jeszcze dywizje, brygady i tak dalej. Tutaj też trzeba wspomnieć, o czym mamy już trochę informacji w naszej Akademii Sztuki Wojennej po rozmowach i spotkaniach z oficerami, wykładowcami z Narodowego Instytutu Obrony Ukrainy, że Rosjanie popełnili błąd też w dowodzeniu. Myśmy kilkakrotnie rozpatrywali tę sprawę na antenie tutaj państwa stacji o śmierci szeregu generałów rosyjskich, no nie tylko brygady, ale również dwóch gwiazdkowych, trzech generałów. Dlatego, że była przyjęta błędna taktyka dowodzenia batalionowymi grupami. Pominięto poziom dowodzenia brygad i dywizji. Ale to już jest troszeczkę inny temat, zbyt skomplikowany, żeby w tak krótkim czasie wyjaśnić państwu na antenie. Natomiast w związku z tym było szereg popełnionych błędów przez stronę rosyjską, i Rosjanie ponoszą do tej pory te konsekwencje. Niemniej jednak, jak spojrzymy na mapę Ukrainy, to sam prezydent Zełenski kilka miesięcy temu potwierdził, że Ukraina utraciła na rzecz Rosji około 20% terytorium. Jeżeli Rosjanie rozpoczynali wojnę, gdzie Ługańsk częściowo był planowany i częściowo Donieck w 2014-2015 roku, to teraz jak patrzymy na mapę, to są cztery kolejne obwody. Tam zostały przeprowadzone referenda, pseudo-referenda, jeżeli chodzi o przynależność tych. I Rosjanie, i teraz Ukraińcy, to jest lekcja dla nas, muszą odbijać te tereny.
I to wcale tak prosto
oddać, a trudno odzyskać.
To wcale tak prosto nie idzie. To ostatnia refleksja i na podstawie tych rozmów z oficerami ukraińskimi. Jak ta wojna w zasadzie, którą wojnę obecny konflikt najbardziej przypomina? Bo to chyba nie jest nowoczesny konflikt XXI wieku, o którym wiele napisano, ale którego jeszcze nikt nigdy nie widział. Są takie relacje, że w niektórych miejscach frontu to przypomina bardziej pierwszą wojnę światową niż drugą.
Panie redaktorze, przez te kilkanaście lat, po rozpadzie Związku Radzieckiego,
czy po pustynnej burzy, bo chyba to jest taka operacja, burzy, która formułowała myślenie o wojnie przez wiele lat.
Ale mimo wszystko pustynna burza była konfliktem konwencjonalnym na dużą skalę, tylko z jakim przeciwnikiem walczyli Amerykanie. To trzeba sobie zadać pytanie. Ponadto jest druga sprawa, jakimi technologiami? I przez lata nas wojskowych i polityków też pojono informacjami, czy w ogóle zmuszano do myślenia, że oto takiej wojny konwencjonalnej, jaką miała miejsce II wojna światowa, nie będzie. No, nas, tutaj tłumaczenie sobie, czy to wojna starej generacji, nowej generacji, uważam, że to są pustosłowia, dlatego że wojna kieruje się własnymi prawami. Przede wszystkim wojna polega na tym, że przedłużona jest polityka państwa i w zależności od stanu agresora, jego sił zbrojnych, jego celów politycznych, ale też obrońcy. Wojna wtedy przybiega określony charakter i Rosjanie, którzy sądzili, że ilością, może nie tyle ilością, co ze względu na swoją wielkość jako państwo, pokonają Ukrainę, bo oni ocenili, że Ukraina jest słaba. Pokazuje, że konflikt znowu wraca do pewnych swoich starych reguł, to znaczy na wojnie, wojna polega na zabijaniu i niszczeniu siebie nawzajem. I tutaj nie można powiedzieć, że to jest nowoczesny konflikt, że wojna będzie przeniesiona w cyberprzestrzeń. Wojna w cyberprzestrzeni już trwała przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie. Przecież 2007 rok Rosjanie zaatakowali centra bankowe Estonii, prawda? My byliśmy tego świadkami.
A koniec wojna końców i tak wszystko się kończy na artylerii i na ilości.
A koniec kończy na wojskach lądowych, w zależności gdzie jest konflikt prowadzony, czy to na morzu, to marynarka wojenna odgrywa zasadniczą rolę. Jeżeli to jest wymiar lądowy, tak jak tutaj mamy w tej chwili ten przykład na Ukrainie, jest to w związku z tym decydującą rolę odgrywają wojska lądowe obydwu stron i to chodzi do rzezi wręcz. I to dzieje się przy tych systemach rażenia, ja powtarzałem jeszcze raz, przy tej ilości artylerii, rodzajów artylerii, lotniczej, rakietowej, ich zasięgach, następnie broni maszynowej, no to potężne straty są, mimo że opancerzenia czołgów. Jeszcze, panie redaktorze, w 2004 roku jeden z byłych dowódców wojsk lądowych napisał artykuł w czasopiśmie wojskowym, że Polska tylko potrzebuje 400 czołgów, więcej nie potrzebuje, dlatego że wojna będzie miała inny charakter. A jeszcze w 1999 roku, kiedy Amerykanie wykonywali uderzenia lotnicze na Serbię, na Bałkanach, wszyscy powiedzieli, że wojna dzisiaj będzie tylko przebiegała w powietrzu. I na lądzie oczywiście będzie rozgrywana dzięki lotnictwu. Ta wojna pokazuje, że niestety nie. Trzeba więc brać pod uwagę założenia do strategii wojskowej, które muszą uwzględniać przede wszystkim terytorium, liczbę, wielkość państwa, jego zasoby, cele polityczne i tak dalej. Szereg czynników, które później powodują tak, że tak czy inaczej wojna będzie przebiegała.
I rzecz być może najważniejszą, czyli morale i żołnierzy, i społeczeństwa.
Tak. No, o moralach pisał już Clausewitz, że państwo jest podbite wtedy, gdy złamane są morale narodu, rozbita armia i opanowane terytorium. I dzisiaj Ukraińcy są właśnie zgodnie z clausewiczowskim twierdzeniem. Po pierwsze, utrzymują wysokie morale. Po drugie, armia ukraińska nie została rozbita i terytorium zostało przez Rosjan opanowane. Co prawda te 20%, o których mówię, jest to strata dla Ukrainy, ale państwo ukraińskie funkcjonuje. W związku z tym, szanowni państwo, mówiąc o wojnie, nic się nie zmieniło od czasów, ja wiem, czy pierwszej wojny światowej, a przecież też trzeba pamiętać, o tym nie rozpatrujemy, a może wcześniejszych wojny już jeszcze w 1870 roku, wojna prusko-francuska, ona już była z użyciem nowoczesnych systemów walki, więc dużej ilości artylerii.
A może tak naprawdę w istocie nic się nie zmieniło od wojen galijskich Cezara. Generał Bogusław Samol był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Do usłyszenia.